audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie ze studia Radio Ain Karim 104,4 FM w Skomielnej Czarnej. Jako, że jest środa i godzina 19 już minęła, to zapraszam do wysłuchania audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Na początku tej dzisiejszej audycji przede wszystkim chciałabym najpiękniej podziękować osobom, które wzięły udział w akcji krwiodawstwa w naszej przychodni, która odbyła się 11 lutego, tuż przed walentynkami, więc ci, którzy mogli oddać krew, na pewno otrzymali jakiś fajny prezent, którym mogli się podzielić z bliskimi, bo z kolei krew, którą udało im się oddać, na pewno uratuje życie jakiejś chorej osoby. Dziękuję w imieniu oczywiście tych osób chorych, ale także dziękuję w imieniu pracowników opieki zdrowotnej, którzy tak naprawdę korzystają z waszej pomocy na co dzień, bowiem wasza krew, wasze 450 ml czerwonego płynu pozwala im pracować w spokoju i mieć jakby taki komfort pracy, że jeśli będzie ta krew potrzebna, to będą mogli ją zamówić z punktu krwiodawstwa. Problemy w tej chwili są olbrzymie. Ci, którzy śledzą naszą stronę, znaczy stronę wojewódzkiego punktu krwiodawstwa i komunikaty w radiu i w telewizji, wiedzą, że tak naprawdę borykamy się cały czas z olbrzymimi niedoborami krwi. Szczególnie w tej chwili problem był z grupą A RH-, ale tak naprawdę każda grupa krwi jest ważna. I z każdej skorzystają chorzy. Także jeśli w ciągu tygodnia macie też wolny czas i możliwości zdrowotne, żeby oddać krew, to oczywiście nie musicie czekać na akcję, która odbywa się gdzieś tam w weekend, ale możecie skorzystać z rejonowego punktu krwiodawstwa, czy też punktu krwiodawstwa zlokalizowanego w jakimś mieście wojewódzkim najbliżej nas w Krakowie i oddać krew, bądź też osocze. I tak jak mówię, wasza pomoc nieoceniona nie tylko ratuje zdrowie i życie, ale także pomaga pracownikom opieki zdrowotnej pracować w pewnym komforcie psychicznym, że jeśli będzie krew potrzebna, to po prostu ona z rejonowego punktu krwiodawstwa będzie mogła być dostarczona. Zatem jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o więcej. To więcej w Krzczonowie odbędzie się na pewno gdzieś w czerwcu, tak jak zwykle z panią Małgosią Ptak, tutaj coś zorganizujemy. Natomiast w każdym dowolnym dniu, tak jak mówię, jeśli czujecie się zdrowo, czujecie się na siłach, możecie wstąpić w Myślenicach, w rejonowym punkcie krwiodawstwa. Można oddać krew w każdym dniu. Jeśli pracownicy są na akcji, to warto śledzić stronę facebookową punktu i tam zawsze jest wiadomo, czy gdzieś przypadkiem nie wyjechali i czy rzeczywiście na przykład punkt w szpitalu będzie zamknięty. Jeszcze z takich ogłoszeń przechodzimy w przychodni, zarówno w przychodni w Krzczonowie, jak i w filii w Skomielnej Czarnej na centralę tak zwaną cyfrową. Wszystkie rozmowy będą w tej chwili już nagrywane. Centrala cyfrowa daje nam pewne możliwości łatwiejszego kontaktowania się z wami na tym podstawowym numerze. Nie będzie blokowania połączeń, kiedy jedna osoba się dodzwoni do przychodni. Także myślimy, że będzie to łatwiejsze. Natomiast przypominam o naprawdę najprostszej formie zamawiania, szczególnie leków, drogą SMS-ową. Numery komórkowe, na które możecie wysyłać zapotrzebowanie, znajdują się na stronie przychodni i także na stronie facebookowej służące do kontaktu, ale polecam zamawianie leków drogą mailową na adres poradnia@przychodniakrzczonow.pl. Przypominam, że maila możecie wysyłać wysłać w dowolnym momencie, nie musicie tracić czasu, oczekiwać w kolejce oczekujących na połączenie. Po prostu możecie go też wysłać z komórki. Zawsze w zapotrzebowaniu zarówno SMS-owym, jak i mailowym bardzo prosimy podać przede wszystkim imię i nazwisko osoby, której dotyczy zapotrzebowanie. Dobrze jest też numer domu bądź PESEL, bo zdarzają się w naszym rejonie osoby, które mają takie same imiona i nazwiska i czasem trudno jest nam ustalić, kogo dane zapotrzebowanie dotyczy i oczywiście jakie leki są potrzebne i ilość opakowań. Recepty. Ci, którzy mają założone internetowe konto pacjenta, otrzymują drogą IKP. Ci, którzy mają drogą mailową, otrzymują także drogą mailową, bądź też SMS-em osoby, które nie obsługują poczty elektronicznej. Czyli tyle takich ogłoszeń wstępnych. A teraz przejdziemy sobie do pierwszej części audycji. Pierwsza część audycji nie będzie jeszcze tym tematem, który zapowiedziałam na Facebooku i też widziałam, że ukazało się na stronie Radia Ayn Karim o śnie. Spróbujemy porozmawiać. Natomiast pierwsza część audycji trochę inspiracją była Ewangelia sprzed 2 tygodni. I tam było o osobie chorej na trąd. Choroba trochę egzotyczna, trochę utożsamiana z jakąś karą, z izolacją, więc postanowiłam troszeczkę szybko przybliżyć w tej części audycji, cóż to jest za choroba. Trąd jest owszem chorobą zakaźną, która jest spowodowana przez bakterie, prądek trądu, po łacinie Mycobacterium leprae. Bakteria, która powoduje trąd, rozmnaża się bardzo wolno, dlatego objawy choroby mogą pojawiać się nawet po 2 do 10 latach od chwili zakażenia. Dotyczą głównie skóry, nerwów i błon śluzowych. Trąd i zatem jest to choroba zakaźna, która jest bardzo wolno przebiegającą chorobą i wyniszczającą, ale obecnie, uspokajam, występuje stosunkowo rzadko i stosunkowo łatwo poddaje się także leczeniu. Zakażenie przenosi się owszem z człowieka na człowieka. Wówczas, jeśli mamy do czynienia z osobą zakażoną, ale to zakażenie, wyobraźcie sobie, przenosi się drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu i kichania, kiedy podobnie jak w przypadku innych chorób infekcyjnych, mamy kontakt z osobą zakażoną, natomiast do zakażenia nie dochodzi drogą dotyku, a dawniej uważano, że tak naprawdę kontakt przez dotyk jest główną drogą zakażenia. Rezerwuarem tej bakterii są pancerniki i małpy. I one mogą być także źródłem jakby też pierwszego zakażenia do człowieka. Tak jak powiedziałam, nie zakażamy się przez dotyk. Na trąd częściej chorują mężczyźni. Istotą choroby jest uszkodzenie przez bakterie osłonek nerwów obwodowych, czyli komórek szwana. W konsekwencji prowadzi to do zaburzenia czucia, łatwiejszego doznawania urazów, skaleczeń, oparzeń, czyli jeśli czegoś nie czujemy, to po prostu jakby nie reagujemy w odpowiednim momencie i to oparzenie może być groźniejsze niż jeśli poczujemy, odciągniemy rękę na przykład od miejsca, które powoduje oparzenie. Zakażeniu ulegają także komórki krwi, głównie makrofagi, czego konsekwencją jest powstawanie zmian skórnych. Trąd występuje na terenie Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej. Według WHO w tej chwili rocznie stwierdza się około 200 tysięcy przypadków trądu, ale liczba tych przypadków na rok zdecydowanie maleje. Tak jak powiedziałam na początku, bakterie trądu bardzo wolno się mnożą. Liczba bakterii podwaja się co około 2 tygodnie, dlatego te objawy pojawiają się bardzo późno. Po 2 do 10 lat od zakażenia, dotyczą głównie skóry. To są zmiany, które na początku przypominają jakieś odbarwienia, przebarwienia, narośla skórne, twardą, wysuszoną skórę, dochodzi do utraty rzęs, brwi, napadowe bóle, miejscowe zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej, paraliż dłoni i stóp. Pojawiają się także zaburzenia widzenia, mogą się poprzez to, że uszkodzona jest śluzówka w nosie, krwawienia z nosa, owrzodzenia na podeszwach stóp, namnażaniu bakterii, sprzyja temperatura powyżej 27 i 30 stopni. Dlatego my, czyli Europa tutaj, nie jesteśmy miejscem, gdzie ten trąd mógłby występować. Zajęte są najczęściej właśnie twarz, uszy, nadgarstki, łokcie, czyli te jakby dystalne części naszego ciała. U osób z silną reakcją układu immunologicznego na prątki może się rozwijać tak zwana tuberkuloidowa postać trądu, której tutaj zmiany skórne są ograniczone, natomiast są one bardzo takie charakterystyczne, mają postać takich kulistych zmian i tutaj w tym przypadku zdecydowanie szybciej te objawy się pojawiają. Natomiast u osób, u których ten układ immunologiczny pracuje lepiej, to tak naprawdę postać repromatyczna trądu, czyli ta taka charakterystyczna, opisywana często w Ewangeliach, też opisywana w książkach, w których mamy do czynienia ze świętymi na przykład, albo z osobami, które poświęciły się opiece pacjentów z trądem, że te zmiany bardzo wolno się pojawiały, prawda? I dotyczyły właśnie głównie rąk, nóg, nosa, uszu. Co robić w przypadku wystąpienia objawów trądu? No tutaj, tak jak powiedziałam, w Europie specjalnie się nie musimy tym martwić, ale gdyby ktoś planował długi pobyt gdzieś tam w krajach cieplejszych, gdzie ta temperatura jest średnia w okolicach 27 stopni, no to takiej choroby spodziewać się może. Czyli przebywanie na terenach endemicznych, gdzie występuje choroba. Przypominam, że przenoszona jest drogą kropelkową. Jeśli nasz układ immunologiczny sobie nie radzi, to może dojść oczywiście do zakażenia tym prątkiem. Jest pewien problem z diagnostyką, ponieważ jest to bardzo wolna bakteria, która nie rośnie na klasycznych podłożach bakteriologicznych, ale na specjalnych hodowlach tkankowych. Opracowano już testy serologiczne i molekularne, szczególnie przy pomocy wydzieliny z nosa jesteśmy w stanie to określić, które pomagają nam diagnozować trąd. W leczeniu trądu w tej chwili stosujemy co? No oczywiście antybiotyki, jako że jest to bakteria. Leczymy podobnie jak gruźlicę. Bakteria jest z tej samej grupy, mykobakterium. I stosujemy zwykle mieszankę antybiotyków przez okres 6 do miesięcy do 2 lat. Często stosowane są także glikokortykosteroidy, leki przeciwbólowe. Leczenie chirurgiczne ma na celu przywrócić funkcję zajętych miejsc. Oczywiście w tej chwili możemy też wspomagać wszystko różnymi preparatami witaminowymi. Bardzo ważne jest prawidłowe odżywienie. Całkowite wyleczenie z trądu w tej chwili jest możliwe. Choroba w tej chwili rzadko prowadzi do śmierci. I w tej chwili na świecie żyje około 2 milionów ludzi, które w różnym stopniu mają niepełnosprawność wywołaną trądem. Zatem jest to bardzo duża grupa pacjentów. Po zakończeniu leczenia pacjenci zwykle przez okres 5 do 10 lat pozostają pod kontrolą lekarza. Nawrót choroby zdarza się stosunkowo rzadko. Mniej więcej to jest 1% leczonych osób. Czyli podobna tutaj, powiedzmy, profilaktyka i leczenie jak w przypadku gruźlicy. Jedziemy sobie do kraju endemicznego, w którym występuje trąd. Co możemy zrobić, żeby nie zachorować? Nie ma tutaj konieczności stosowania antybiotykoterapii profilaktycznej, ale także poekspozycyjnej, ponieważ tak naprawdę zakaźność tutaj nie jest duża. W dużej mierze to zakażenie zależy od naszego układu immunologicznego. Szacuje się, że wrażliwość na nabycie tej infekcji wykazuje jedynie 5-10% wszystkich ludzi na świecie. Nie istnieje szczepionka, która chroni przed zakażeniem. Także po prostu, jeśli znajdujemy się w jakimś kraju, w którym endemicznie występuje trąd, powinniśmy stosować klasyczne środki zapobiegania infekcji drogą, przenoszoną drogą kropelkową, czyli tak naprawdę, jeśli znajdujemy się w jakiejś okolicy, że wiemy, że ta infekcja może być, założyć po prostu maseczkę, częste odkażanie rąk i pewien dystans od chorego powinny w zupełności wystarczyć.
Gdy przytłacza szara rzeczywistość, gdy już nie masz nic, a miałeś wszystko, nie bój się poprosić o pomoc,
co nieposkładane poukładaj na ostatnią chwilę, nie zostawij, czasem lepiej spieszyć się powoli.
Kiedy pierwsze skrzypce zagrasz i już nie zadzwoni alarm, daję słowo, będę obok, a to wszystko było po coś. Kiedy drogi się rozejdą i nie będę twoją częścią, daję słowo, jestem obok, a to wszystko było po coś.
Lepiej dziś z uśmiechem porozmawiać po malutku, podać dłoni na zgodę.
Nie odkładaj miłych słów na potem, nikt nie musi stać się twoim wrogiem. To co dajesz, będziesz miał z powrotem.
Kiedy pierwsze skrzypce zagrasz i już nie zadzwoni,
chcę uwierzyć, że kiedyś ty uwierzysz też.
Kiedy pierwsze skrzypce zagrasz i już nie zadzwoni alarm, daję słowo, będę obok, a to wszystko było po coś. Kiedy drogi się rozejdą i nie będę twoją częścią, słowo, jestem obok, a to wszystko było po coś.
No taka żywa piosenka, a ja tu chcę mówić o fizjologii snu. Jaka czynność fizjologiczna zajmuje największą część naszego życia? Oczywiście sen, na który przeznaczamy mniej więcej 25-30% czasu, co oznacza mniej więcej 25 lat. Dla średniej oczekiwanej długości życia w Polsce to jest 78 lat. Dlatego w sumie przygotowując się do tej części, sama się zastanowiłam, że tak naprawdę mało poświęcamy czasu medycyna, a także zalecenia, którymi się posługujemy, dotyczące stylu życia. Bardzo często tutaj do was mówię o tym, macie się ruszać, dorosła osoba 150-300 minut w tygodniu, aktywności umiarkowanej, żywienie, ogranicz mięso, jedz więcej warzyw, mniej sól. Ale tak sama bije się w piersi, że nie mówiłam tutaj, śpi lepiej. Zastanów się, jak śpisz, jak wygląda twój sen. A jednocześnie w opiece zdrowotnej mamy taką łatwość jakby też pisania leków poprawiających sen. Sporo z Was skarży się, że wybudza się w nocy, że sen jest krótki, że nie czujecie się wyspani. Wiele tych aspektów rzeczywiście Was zajmuje, aczkolwiek traktujemy ten sen trochę po macoszemu. Nie mamy też dobrej diagnostyki tych zaburzeń snu, więc jakoś tak próbujemy sobie wszyscy trochę radzić, a tu okazuje się, że mniej więcej 25 lat z naszego średniego życia spędzimy na tym śnie. Zatem sen jest podstawową biologiczną potrzebą organizmu, bez której człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Aby czuć się dobrze, trzeba wystarczająco długo sypiać. Wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, sen to nie jest tylko taki bierny stan, w którym mózg się wyłącza i wypoczywa. W czasie snu dochodzi, co prawda, do takiej przyjęcia tej charakterystycznej postawy spoczynku, zaprzestania aktywności ruchowej, utraty świadomego kontaktu z otoczeniem, zmniejszenia reaktywności na bodźce zewnętrzne, ale aktywność układu nerwowego jest zachowana i podlega cyklicznym zmianom. Ważną cechą snu jest jego odwracalność, czyli możliwość powrotu do stanu czuwania pod wpływem adekwatnych bodźców zewnętrznych. Czyli jeśli ktoś nas, nie wiem, zacznie szarpać, ktoś zadzwoni, to my się wybudzamy. I tym się różni sen od śpiączki, że tutaj w każdym momencie możemy przejść do stanu czuwania. Sen, który daje ukojenie naszym nerwom, rzuca nowe spojrzenie na wczorajsze sprawy, to jedna z naszych takich podstawowych potrzeb fizjologicznych. Brak wystarczającej ilości snu rzutuje na nasze samopoczucie następnego dnia, to wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale tak może być przyczyną rozwoju poważnych chorób cywilizacyjnych. Dlatego pytanie, jak spać, żeby się wyspać? Co dzieje się z naszym ciałem, kiedy śpimy? Tak jak powiedziałam, sen to nie jest leżenie, relaks głęboki. Sen jest to aktywny stan, bardzo złożony proces, w którym bierze udział cały nasz organizm. Szczególne miejsce w czasie snu zajmuje nasz mózg. W czasie snu w mózgu regenerowane są zasoby energii na kolejny dzień. Usuwane są zbędne produkty metabolizmu neuronów, komórek nerwowych. Zatem sen, jak widać, ma niezbędne, znaczy właściwie zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Emocje, które zbieramy w ciągu dnia, w ciągu snu prawidłowego nasz mózg jest w stanie sobie przerobić i oczyścić trochę z tych złych emocji nasze myśli. W czasie snu wydzielany jest hormon wzrostu. Jest to niezwykle ważny regulator funkcji biologicznych organizmu. Nie tylko u dzieci odpowiada za wzrost, ale u dorosłych. Ale mamy, które przechodziły diagnostykę u dzieci zaburzeń wydzielania hormonów wzrostu, wiedzą, że jednak te zasadnicze badania odbywają się w nocy i wieczorem. Podczas snu mamy takie dwie główne fazy. Sen paradoksalny, tak zwany sen REM i sen klasyczny NREM. Obie pełnią bardzo ważne funkcje fizjologiczne i obie mają bardzo duże znaczenie dla zachowania jakości wypoczynku nocnego. Faza REM związana jest z szybkimi ruchami gałek ocznych. Nazywana jest również fazą paradoksalną. W tym okresie aktywność mózgu przypomina tą aktywność z okresu czuwania. W badaniu EEG, to jest takie badanie, które służy do oceny fal elektrycznych w mózgu, w pracę mózgu ocenia, w fazie REM, czyli w tej fazie aktywnego wypoczynku mózgu, fale EEG rejestrują sporą aktywność nerwową. Związana jest głównie z przeżywaniem marzeń sennych, które pojawiają się właśnie wtedy. Zatem wszystkie te marzenia senne pojawiają się w tej fazie REM. No i w tej fazie także wzrasta tętno, ciśnienie krwi, akcja oddechowa może przyspieszać. Tutaj okazuje się, że tylko tak naprawdę mięśnie szkieletowe ulegają rozluźnieniu, dlatego nawet w najbardziej dynamicznym śnie nie poruszamy się. jeśli nasz sen oczywiście jest prawidłowy. Pozostała część snu to jest faza tak zwana NREM. Sen w fazie tej NREM jest snem spokojnym, podczas którego aktywność mózgu wyraźnie zmniejsza się względem stanu czuwania. Podczas fazy NREM poziom tych metabolizmu komórkowego ulega bardzo obniżeniu, zwalnia akcja serca, zmniejsza się ilość oddechów, zmniejsza się ciśnienie, spada także nasza temperatura ciała, dlatego wtedy też lubimy się ogrzać troszeczkę nakryciem. Marzenia senne, jeśli się pojawiają, są mało wyraźne, mało konkretne, zwykle trudne do zapamiętania. Fazy snu REM i NREM występują naprzemiennie. Dlaczego tak się te fazy nazywają? Związane są z ruchami gałek ocznych. W fazie REM tak klasycznie pojawiają się szybkie ruchy gałek ocznych. W fazie NREM tych ruchów nie ma i dlatego tu mamy takie dwie nazwy tych faz. I tak jak powiedziałam, te fazy występują kompletnie naprzemiennie, prawda? Czyli raz jedna, raz druga. W pierwszej połowie nocy, kiedy zasypiamy, raczej ta faza NREM. Natomiast czas trwania fazy tej REM głębokiej jest krótszy. W drugiej połowie snu powinno być na odwrót. Na pewnym etapie sen głęboki często nie występuje już w ogóle wcale. Czy sen musi trwać 8 godzin? W naszych głowach przekonanie o 8-godzinnym wypoczynku nocnym nie znajduje uzasadnienia wiedzy medycznej. Długość snu zależy w ogromnej mierze od wieku, od naszej kondycji psychofizycznej. O ile noworodki potrafią przespać nawet 20 godzin dziennie, a sen jest dla nich warunkiem prawidłowego rozwoju neurobiologicznego, tak osoba na przykład po 60 roku życia może z powodzeniem spać 5 godzin w ciągu doby, jeśli po tym śnie czuje się wypoczęta i wyspana. Czas snu zatem ewidentnie skraca się wraz z wiekiem, czyli nie możemy od naszego organizmu wymagać, że będziemy spać 20 godzin, tak jak byliśmy małym dzieckiem. Nastolatki, które kładą się spać późno, często w nocy wstają po południu, to niekoniecznie młodzi buntownicy. Rytm dobowy w tym wieku zmienia się i zupełnie nie przystaje do norm, jakie sobie tutaj szkoła chciałaby wypracować w tej grupie wiekowej. Dlatego też bardzo często, jeśli pojawiają się zwłaszcza na początku wakacje czy ferie, to ten nastolatek potrzebuje tego snu przedpołudniowego. Bardzo ważne jest wliczanie także drzemek w ciągu dnia do ogólnej ilości snu dobowego. Jeśli seniorowi zdarzy się w ciągu dnia kilka tych drzemek, może się okazać, że na przykład do przespania w nocy pozostały tylko 3 godziny i wtedy trudno też od organizmu seniora wymagać, że on prześpi te 7-8 godzin. Zatem ważne jest, że jeśli zaczyna się nam przestawiać trochę ten rytm, że śpimy więcej trochę w ciągu dnia, to jednak te wybudzenia dzienne czy zwiększenie aktywności dziennej powinny się odbywać w takim celu, żeby ten sen nocny trwał odpowiednią ilość czasu. Dlaczego nie śpiąc chorujemy? Pozbawiając naszego organizmu tego dobroczynnej mocy snu, możemy wywołać wiele problemów zdrowotnych na wielu płaszczyznach. Tutaj oczywiście problem jest u osób, które pracują w systemie zmianowym. Tutaj jakby te zaburzenia rytmu noc i dzień stosunkowo wcześnie się pojawiają i rzeczywiście u tych osób widzimy, że potem jest trudno wyprostować te zaburzenia. Ale deficyty snu powodują przede wszystkim otyłość, obniżenie tolerancji glukozy, obniżenie stężenia hormonów tarczycy, podwyższenie stężenia kortyzolu, czyli tego słynnego sterydu, który może powodować różne problemy, zwiększenia aktywności układu współczulnego, jesteśmy bardziej zdenerwowani, rozregulowuje się ciśnienie, pojawiają się zaburzenia rytmu serca. No i przede wszystkim zaburzenia snu prowadzić mogą do zaburzeń funkcji poznawczych, co powoduje, że pojawiają się zaburzenia pamięci, obniżenie nastroju, zaburzenia koncentracji. długie bardzo deficyty snu mogą prowadzić nawet do zmian w zanikowych w strukturach mózgu, czyli zmian, które są już widoczne w obrazowaniu, czyli w badaniu na przykład rezonansu czy tomografii głowy. Sen dla naszego zdrowia ma no, niebagatelną rolę. Gdyby nasz organizm nie musiał odpoczywać, no to pewnie moglibyśmy działać przez 24 godziny non-stop, ale cóż to byłoby za życie bez marzeń sennych, bez relaksacji mięśni. Pozbywamy się w trakcie tego relaksu nocnego, tak jak już w pierwszej części, czy tam na początku tej części audycji powiedziałam, zbędnych śmieci z pamięci. Niedobór snu utrudnia albo wręcz uniemożliwia uczenie, poznanie się i zapamiętywanie. Dlatego też wbrew powiedzeniom nauczycieli w szkole, że noc jest długa i możecie odrobić wszystkie zadania i przygotować się do wszystkich sprawdzianów, niekoniecznie jest prawdziwe. Czyli żeby dobrze zapamiętywać, dobrze się uczyć, ten sen powinien być. Będziemy mówić w kolejnej części audycji, co w tej chwili nam przeszkadza w dobrym śnie, ale na pewno jest to korzystanie nadmierne z komórek i szeroko pojętego internetu. Wreszcie w czasie snu nasze komórki, połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi ulegają reorganizacji, poprawia się ich komunikacja, przede wszystkim ulegają też naprawieniu. I wreszcie sen powoduje, że nasze inne organy, nie tylko mózg, także się regenerują, mają lepszy dopływ substancji odżywczych, pozbawiamy nasze narządy produktów przemiany materii, więcej dopływa do nich prawidłowych hormonów. Powyższe procesy mają zasadnicze znaczenie dla człowieka, dla naszego zdrowia. Nasz organizm bez snu nieprawidłowo się regeneruje. Sen jest procesem fizjologicznym, czyli wpisanym w nasze życie i zatem odpowiednia ilość tych faz REM i non-REM jest niesamowicie ważna, ale one mogą się pojawić tylko wtedy w odpowiedniej ilości, kiedy nasz sen trwa odpowiednio długo.
Przeszliśmy świat w poprzek i wzdłuż, na stopach pył nieskończonych dróg.
Przed siebie biegniemy, szukając na ziemi miłości i siebie. Może nam się uda spotkać znów.
Złapiemy je ostrożnie, tuląc twarz do twarzy.
jest niezbędny do wielu, przydaje się nam prawidłowy sen w wielu naszych sytuacjach życiowych. I to, co już tutaj wcześniej powiedziałam, do uczniów teraz może kilka słów, ale także do wszystkich innych, którzy postanawiają zarwać noc i szybko się czegoś nauczyć. Jak wiemy, w uproszczeniu proces zapamiętywania podzielimy na trzy etapy. Poznawczy, kiedy uczymy się, doświadczamy czegoś nowego. Drugi etap konsolidacji, gdy utrwalamy zapamiętane rzeczy w mózgu. I wreszcie przypomnienia, gdy używamy informacji zapisanych w pamięci. I otóż okazuje się, że niedobór snu wpływa na wszystkie trzy etapy procesu zapamiętywania i pogarsza funkcjonowanie na każdym etapie. Zatem pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim etapem dobrze się jest dobrze wyspać i dobrze jest, żeby ten sen jednak miał te kilka godzin, zależnie od naszego wieku, żeby wszystkie fazy się pojawiły i żeby nasz mózg miał w stanie zarówno popracować poznawczo, konsolidacyjnie i wreszcie przypomnieć sobie to wszystko, czego się nauczyliśmy. Sen, musimy sobie też powiedzieć, bardzo często tak trudno nam powiedzieć, czy na przykład zaburzenia snu są wynikiem choroby psychicznej, czy też odwrotnie, sen czy zaburzenia snu, długotrwała bezsenność, długotrwałe problemy ze snem prowadzą na przykład do zaburzeń nastroju, depresji czy innych chorób psychicznych. Czyli tutaj widzimy, że to wszystko się niestety między sobą bardzo zazębia i często w tych początkowych etapach terapii próbujemy poprawiać jakość snu, żeby sobie spróbować odpowiedzieć, czy zaburzenia nastroju są wynikiem zaburzeń snu, czy też odwrotnie. Niebagatelną sprawę sen odbywa także w kondycjonowaniu naszego organizmu. Sportowcy, bardzo często to słyszymy, przed jakimś ważnym występem muszą się wyspać odpowiednio, prawda? I tutaj rzeczywiście ten mózg też wpływa i ta odpowiednia ilość snu bardzo na koordynację ruchową. Niedostatek snu powoduje, że szybciej się męczymy. Jest to związane z niedoborami czy nieprawidłowym funkcjonowaniem metabolicznym mięśni, kiedy nie było tego czasu na relaks. Łatwiej też, jeśli jesteśmy niewyspani, ulegamy wszelkim urazom. Nasze mięśnie trochę inaczej pracują. W związku z tym łatwiej się jest nam nawet potknąć czy przewrócić. Mamy osłabioną koncentrację, nie widzimy wszystkich przeszkód. Czyli sen także pomaga tutaj w aktywności fizycznej. Już o chorobach przewlekłych mówiliśmy, że zdecydowanie zaburzenia snu pogarszają przebieg większości chorób przewlekłych, zarówno choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy, ale także chorób dróg oddechowych, POHP, oskrzeli. Oczywiście zawsze tutaj w przypadku chorób przewlekłych też się zastanawiamy, czy nie ma obturacyjnego bezdechu sennego. Istnieje szereg typów zaburzeń snu. Od łagodnych do bardzo poważnych czy groźnych dla życia. Najczęstszym problemem jest zwykła, klasyczna bezsenność. Szacujemy, że 50 do 70 milionów ludzi, czyli mniej więcej co trzecia dorosła osoba, ma problem ze snem. Porównując tę skalę, mniej więcej tutaj była populacja amerykańska do polskiej, uważamy, że mniej więcej prawie 8 milionów Polaków cierpi na przewlekłe zaburzenia snu, bądź też okresowe, takie, które wymagają interwencji medycznej. Często stosujecie wcześniej różnego rodzaju leki ziołowe. Zatem bezsenność to jest trudność w zasypianiu albo niemożność utrzymania snu odpowiedniej długości. Czyli tak jak mówiłam też na początku, wybudzanie się w środku nocy lub nad ranem, długa przerwa czy też czuwanie, konieczność wstania z łóżka. Za bezsenność nie uznajemy pobudki, konieczności oddania moczu. Jeśli ten zapadamy w sen do 10-15 minut, nie jest to przerwa w śnie. Czyli zarówno problemy w zasypianiu, ale także wybudzanie to jest bezsenność. Często przyczyną są po prostu złe nawyki, jakie są związane z procesem zasypiania, czy też nadmierna ekspozycja wieczorem na niebieskie światło. I tutaj niestety kłaniają się smartfony czy laptopy, które emitują światło, pobudzające nasz mózg jakby do pracy i niwelujące wejście w tą fazę senności, czyli wydzielania tej melatoniny, która powinna nas wprowadzać w stan snu. Późne posiłki, picie alkoholu lub kawy wieczorem, brak ruchu, ale takie też proste, prozaiczne sprawy, jak niewygodne miejsce, warunki do spania, wysoka temperatura w sypialni, niewygodne łóżko. Przypominam, że najlepsza temperatura do snu to jest nawet te 18-19 stopni, w zupełności wystarcza. Ważnym z punktu widzenia poważnych konsekwencji jest bezdech senny obturacyjny. Jest to już choroba, osobna jednostka, która występuje w tej chwili stosunkowo często, częściej u osób otyłych, nadal rzadko stosunkowo rozpoznawana z powodu trudności olbrzymich do badania. Obturacyjny bezdech senny rozpoznajemy po wykonaniu badania tak zwanego polisomnograficznego. Na podstawie tego badania jesteśmy w stanie określić, jak często występowały podczas snu bezdechy i czy były one groźne. Przyczyny bezdechu sennego są różne, anatomiczne, fizjologiczne. No i tutaj nie będziemy w tej audycji o tym mówić, zresztą już kiedyś o bezdechu mówiłam, ale rzeczywiście jest to dość ważny problem i na pewno niedoszacowany z tego powodu, że mamy problemy z diagnostyką. Niezależnie od przyczyny, bezsenność pogarsza naszą jakość życia, produktywność w pracy, pogarsza zapamiętywanie, uczenia się, zwiększa ryzyko chorób, wymaga interwencji, często pomocy medycznej, specjalistycznych terapii. Zatem ile powinniśmy spać? No, dzieci w wieku szkolnym mogą spać nawet 9-12 godzin. Nastolatki 8 do 10 godzin. Zastanówcie się, ile wasze nastoletnie dzieci śpią, gdzie przed snem spędzają jeszcze pewnie 2-3 godziny przed ekranem smartfona. Dorosłe osoby pomiędzy 18 a 64 rokiem życia powinny spać między 7 a 9 godzin. Tutaj fizjologicznie to już jest tam różnie ustalone, ale powiedzmy, że ten czas 7-8 godzin jest wystarczający. No i wreszcie osoby starsze powyżej 65 roku życia 7 godzin w ciągu doby, czyli wliczamy to w też te drzemki. Ilu z nas udaje się tak naprawdę w tym pędzie, w tym jakby pracowniczym naszym trybie życia spać tak długo? No pewnie niewiele z nas i z tego powodu też wielu z nas boryka się z pewnymi problemami z funkcjonowaniem naszego organizmu, z chorobami przewlekłymi, które się zaczynają pojawiać i są zaliczane do tego koszyka cywilizacyjnego. Drzemki w ciągu dnia, czyli tak zwana siesta, oceniana jest pozytywnie, aczkolwiek tylko u seniorów z uwagi na zaburzenia w wydzielaniu melatoniny są wliczane do całości snu, natomiast one u pozostałej grupy wiekowej nie są wliczane do tej całej długości snu. Dla oceny długości i jakości snu można prowadzić sobie oczywiście dzienniczek w celu notowania kluczowych danych i takie dzienniczki w poradniach leczenia zaburzeń snu są prowadzone i są wtedy obowiązkowe. Oczywiście dostęp do poradni snu w tej chwili w Polsce, gdzie ten temat nie jest jeszcze jakimś tematem takim priorytetowym z punktu widzenia opieki zdrowotnej, to jest ich kilka pewnie w Polsce. Spora poradnia znajduje się w Warszawie i tam rzeczywiście przez kilka dni znajdujemy się w szpitalu i ten sen jest oceniany. No ta diagnostyka jest kilkudniowa, a czas oczekiwania pewnie kilkuletni. Ostatnią rzeczą, którą tak naprawdę w terapii bezsenności powinniśmy rozważać, to jest niestety, i tu bije się w piersi, łykanie tabletek nasennych. powinniśmy na początek, czy lekarz ma czas omówić? To oczywiście może psycholog, psychiatra powinien znaleźć na to czas, prawda? To są psychiatrzy, zajmują się jakby już potem diagnostyką bezsenności. Natomiast nikt z nas nie ma też czasu na omówienie tych takich dobrych nawyków do służących na początku, czy które powinny być wykonane przez bezsenności. Ale co jest ważne? Pokrótce sobie tutaj jeszcze mamy chwilę czasu, omówimy. Systematyczność, czyli kładziemy się i wstajemy o tej samej porze, niezależnie od tego, czy to jest dzień powszedni, czy weekend, czy jesteśmy na urlopie. Oczywiście nie chodzi tutaj o 20-30 minut, ale o godzinę, dwie. Czyli te pory powinny być stałe. Zadbanie o odpowiednie warunki, czyli ciemność, cisza, chłód, materac, pościel. To wszystko powinno być wygodne, żeby nastrajało nas dobrze do tego wypoczynku. Nieużywanie urządzeń elektronicznych, niebieskie światło, smartfony, laptopy, co najmniej 30 minut przed snem, a w żadnym razie nie powinno się tego robić w sypialni. Któż z nas tego nie robi? Skuteczną metodą przygotowania do snu jest także krótka, 10-minutowa, jakieś takie wyciszenie. Może być modlitwa, prawda? Każdy tutaj powinien zrelaksować się w swojej wybranej metodzie. Unikamy obfitych kolacji, kawy, mocnej herbaty, alkoholu przynajmniej 2-3 godziny przed snem. Lekka jakaś przekąska, żeby nie budził nas też głód. Tutaj dobrze sprawdza się nabiał, kilka łyżek jogurtu czy czegoś takiego. No i oczywiście do zdrowego stylu życia powracamy, czyli odpowiednia ilość aktywności fizycznej i odpowiednie żywienie w ciągu dnia. Leczenie farmakologiczne jest oczywiście dla lekarza proste. Cóż to jest wypisać tabletkę i cóż to jest dla pacjenta zażyć tabletkę, prawda? No, szybki sposób. Ale czy skuteczny na długi czas? No, niestety nie. Interwencja psychologiczna, która ma za zadanie jakby sprawdzić, co może być przyczyną bezsenności, jest bardzo ważna. Tabletki nasenne i środki parafarmaceutyczne przyjmowane powinny być absolutnie z ostrożnością. Krótkoterminowo. My w tej chwili już wiemy, że nawet te, w cudzysłowie, tak zwane zetki, czyli preparaty trochę lepsze niż jeszcze kilka lat temu stosowane benzodiazepiny, także nie są niestety pozbawione wad i większość z tych leków jest uzależniających. Zatem musimy tutaj zawsze z lekarzem, z którym się zastanawiamy nad tą bezsennością, rozważyć, żeby ta terapia była możliwie krótka i możliwie w jak najmniejszych dawkach. No i jeszcze jeden temat, który mi się ostatnio tutaj gdzieś tam przewinął w artykułach, które czytałam. Mianowicie taki artykuł, czego w aspekcie zdrowia boją się Polacy. No i oczywiście czego się najbardziej boją? Chorób nowotworowych. Bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ jesteśmy w ogonie Europy w wykonywaniu badań profilaktycznych. To ciekawe, że się boimy chorób nowotworowych i czekamy na nie, a nie wykonujemy mammografii i kolonoskopii. Przypominam, że mammografię kobiety w tej chwili wykonują co 2 lata bezpłatnie, bez skierowania w ośrodkach do tego przeznaczonych od 45 roku życia do 75 roku życia. Natomiast kolonoskopię wykonują wszyscy bez skierowania w ośrodkach do tego przeznaczonych od 50 roku życia do 65 roku życia co 10 lat. Czyli dostęp do tej profilaktyki jest tak naprawdę w tej grupie populacyjnej nieograniczony. I przypominam jeszcze oczywiście o badaniu cytologicznym, które wykonują kobiety w poradniach ginekologicznych. A najmniej boimy się czego? Chorób zakaźnych. A to też jest bardzo ciekawe, ponieważ z tego powodu w ostatnim okresie wszystkie możliwe punkty opieki zdrowotnej, podstawowe, AOS-y, przepraszam, może AOS-y nie, ale opieki całodobowe zostały po prostu zabarykadowane przez ludzi właśnie z infekcjami, z chorobami zakaźnymi. Czyli zatem jednak gdzieś tam się tych chorób zakaźnych boicie, tej gorączki, kataru, kaszlu i tak dalej. No i akurat przy tym punkcie chciałam poruszyć też bardzo ważny temat. Mianowicie przypominam, że do końca marca jest refundacja szczepionki przeciw pneumokokom. Pneumokoki to są bakterie, które wywołują między innymi zapalenie płuc, ale także sepsę pneumokokową. I refundacja, czyli tak naprawdę bezpłatna szczepionka, jest dla osób powyżej 65 roku życia. Warto skorzystać. Bierzecie receptę z przychodni, szczepionka jest jednorazowa, bezpłatna w tej chwili i naprawdę możecie zapobiec zapaleniu płuc. Zapalenie płuc pneumokokowe często pojawiać się może jako samoistna choroba, ale także wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe. Często pilnujecie wnuków i tak dalej, którzy rozpoczynają ten okres infekcyjny we wrześniu. Grypa, COVID, RSV-y, adenowirusy. I to wszystko moduluje naszą odporność i tutaj sobie może wkroczyć pneumokok. I w tej chwili macie naprawdę profilaktykę dostępną za 0 zł. Więc zapraszam do skorzystania. I ta profilaktyka za 0 zł jest dla osób 65+, tylko do końca marca. Czyli tak, na zakończenie audycji. Musimy się dobrze wysypiać, bo okazuje się, że dobry sen pomoże nam lepiej się uczyć, lepiej zapamiętywać, lepiej żyć, mniej chorować. Zatem musimy go tutaj do tej mojego schematu aktywność fizyczna, żywienie dorzucić będziemy, dorzucam punkt o śnie. Żeby leczyć bezsenność, trzeba podjąć jednak wysiłek. Lekarz, może psycholog, spróbować zastanowić się, dlaczego się pojawiła ta bezsenność. Może jest obturacyjny bezdech senny, może coś innego się dzieje. Próbować się nie skupiać tylko i wyłącznie na stosowaniu leków nasennych albo tam uspokajających, niekoniecznie na receptę, ale także często ziołowych. I ten sen musi być gdzieś tam wpleciony w naszą poprawę stylu życia. No i dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do mojej audycji za 2 tygodnie.
Oczy otwieram, staje się świat, nade mną niebo, przede mną sad, jabłek zielonych, zapach i smak. Wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas oszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem zabłąkaną udeczką wśród traw, kroplą deszczu, ściną myślącą wśród traw. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, sługą światła, co biegnie do gwiazd. Jestem chwilą, która prześcignie wiek czas. Ale jestem, ucha nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie. Wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem piasku, ziarenkiem, plepsycą, zabłąkaną udeczką wśród traw, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród traw. Wśród traw,